Liturgia dzisiejsza jest bardzo bogata i bardzo ciekawa. To pierwsze czytanie z proroctwa Izajasza, które trzeba powiedzieć, że pięknie, wyraźnie przeczytała pani wojewoda. Dobrze, że się czasem pokazują właśnie nawet ci ludzie, których zaufaniem obdarzyliśmy, których zaufaniem obdarza społeczeństwo, także w takich miejscach jak Kościół. Bo to jest rzecz normalna, że wszędzie chcemy się czuć u siebie. I w ministerstwach, i w Kościele, jako obywatele, jako dzieci Boże. Wszędzie chcemy się czuć u siebie. Pan Jezus chce, żebyśmy się czuli nawet u siebie, przy łóżku chorego, w więzieniu, u głodnego, zmarłego, kiedy będziemy go grzebać. To jest ta chrześcijańska wizja życia. Natomiast właśnie to, do tej chrześcijańskiej wizji życia przygotowywali nas prorocy. I dzisiaj Izajasz, jeden z tych bardzo ważnych, tak zwanych większych proroków ze Starego Testamentu, przytacza historię bardzo ciekawego powołania proroka, powołania na proroka i powołania na króla. Bo to jest właśnie ten moment, kiedy Żydzi jeszcze nie mają króla, a chcą, bo sąsiedzi, bo tamte narody mają to i my chcemy króla. Nie chcą, żeby Pan Bóg przez proroków rządził tym narodem, tylko chcą króla. No, im tłumaczył prorok, że słuchajcie, to nie tak, będziecie musieli podatki płacić, będziecie synów oddawać do wojska, a my chcemy króla. Prorok pyta Pana Boga, co zrobić? Daj im króla. Dasz im króla, namaścisz na króla tego, którego ja ci pokażę. I właśnie to jest moment, kiedy Samuel, młody chłopak, urodzony w późnej starości, przez matkę oddany do świątyni, jest wychowywany przez kapłana, Helego. Heli ma swoich synów, ale też już starszych, ale ten jest przy nim najbliżej. Nawet śpi w świątyni, tam gdzie spał kapłan w jednym pomieszczeniu, on śpi obok, bo całą noc czuwają w tej świątyni. I nagle słyszy głos Samuelu, Samuelu. To jest przyszły prorok. Samuelu, Samuelu. I zrywa się dziecko, biegnie do arcykapłana, do Helego. Wzywałeś mnie, oto jestem. Nie wzywałem cię, idź spać. Drugi raz i trzeci. Dopiero za trzecim razem Heli, arcykapłan, zorientował się, że to Bóg do niego mówi, że to ma do czynienia z objawieniem. I dopiero wtedy mu powiedział, jak usłyszysz jeszcze raz, to powiedz o to ja, mów, bo słucha sługa twój, panie. Ale na czym polega to pouczenie, wielkie pouczenie, że nawet arcykapłan, stary arcykapłan, sługa świątyni, ten, który uczył ludzi przyjęcia Słowa Bożego, bo było Pismo Święte już istniało w dużej części, nie rozpoznawał głosu Bożego. Nie zorientował się, że to dziecko nie kłamie, nie jest naiwne, że ono chce, bierze rzeczywistość tak, jak powinna ona być brana, bierze na serio. Myślę, że to jest wielkie dla nas wskazanie, że i nasza wiara niekiedy może się okazać taka słaba, że nie umiemy przyjąć znaków Bożych, że nie bardzo rozumiemy Słowo Boże, że niektóre wymagania Słowa Bożego oddalamy. To nie dla nas, to dla innych. Albo w ogóle zamykamy uszy i nie chcemy słyszeć tego wezwania. Udajemy, że to nie do nas. To jest wielka przestroga. I widzimy z kolei świętego Jana Chrzciciela, który głosi nadejście Zbawiciela w Ewangelii. Widzimy, że ma przyjść Zbawiciel. Święty Jan wskazuje na niego, wyraźnie wskazuje, że to jest właśnie ten, na którego czekaliśmy. Właśnie to jest ten, który miał przyjść. to jest właśnie ten, który wyzwoli duchowo wszystkich ludzi, wyzwoli też Izraela. I ja myślę, że właśnie ciekawą rzeczą jest to z tej Ewangelii dzisiejszej, że święty Jan zapowiada Jezusa, rozpoznaje pierwszy, wskazuje i za nim pójdą uczniowie Jana. I Andrzej, i Piotr, i Jakub, i Jan, za nim pójdą, ale sam nie idzie. To jest ciekawe, że przecież sam nie idzie za Panem Jezusem. Sam nie staje się jednym z dwunastu. Tylko wskazuje. On już niejako tę sieć napędza, żeby inni poszli. On ma inną misję. Bóg jemu wyznaczył inną misję. Właśnie pomagać Panu Jezusowi w zebraniu tych współpracowników. I on to wypełnia, daje świadectwo, pełni swoją rolę, odda życie właśnie za głoszenie tej nauki wierności Panu Bogu. Myślę, że to właśnie jest i to, żebyśmy my również odczytali naszą misję przez wiarę, żebyśmy zauważyli misję, że zauważyli moment łaski, dla którego wybrał nas Pan. Tych momentów każdego dnia jest wiele. I trzeba je akceptować, żeby przyjąć kiedyś to największe wezwanie, ten moment, dla którego zostaliśmy stworzeni, który trzeba wypełnić, żeby się dobro Boże, Boży Pan mógł realizować. Dzisiaj mamy radość przeżywać w atmosferze Bożego Narodzenia, w atmosferze powołania tych nowych uczniów Pana Jezusa, odkrywać także nasze powołanie. Myślę, że właśnie to spotkanie wspólne tych ludzi, którzy wyszli z pewnej formacji kościelnej, która zwraca uwagę na pogłębienie wiary, na umiejętność odnalezienia tego głosu Bożego do nas skierowanego, w naszej codzienności. Ta formacja chce nam pomóc poczuć się jedno z tym dziełem Chrystusowym, jakim jest Kościół. Konkretnie to jest właśnie Kościół, to jest ta święta rzeczywistość Kościoła. Sługa Boży ksiądz prymas Wyszyński mówił sacrosancta mater parochia. Święta, najświętsza matka parafia. Ta wspólnota parafialna. To prymas Wyszyński właśnie, święta matka parafia. To jest nasz Kościół. To my tu przede wszystkim odnajdujemy się, przede wszystkim tu służymy. Święta matka ojczyzna też jest prawdą. Święta matka Kościół. Życie Boże przez sakramenty, przez chrzest w tym Kościele właśnie otrzymujemy dzięki temu Piotrowi, apostołom, ale dzięki naszemu proboszczowi, naszej wspólnocie, w której razem z innymi żyjemy i krzepimy się tą łaską Bożą. Więc myślę, że właśnie odkrywając to swoje powołanie w naszej wspólnocie Kościoła parafialnego, diecezjalnego, Kościoła w ojczyźnie naszej. Chcemy właśnie dzisiaj pomyśleć, zastanowić się jeszcze raz nad tym, nad tą odpowiedzialnością za wiarę jako znak dojrzałości chrześcijańskiej. W wierze trzeba dojrzewać nieustannie, ją pogłębiać. I chciałbym tu na trzy rzeczy zwrócić uwagę, bo to są pewne warunki właśnie, żebyśmy mogli dobrze to nasze powołanie społeczne w naszej parafii, w naszej diecezji, w naszej ojczyźnie spełnić. Myślę, że to jest pierwszy warunek, to jest trzeba, żebyśmy doskonalili naszą wiedzę, żebyśmy byli ludźmi, którzy wierzą tak, jak Kościół wierzy. Żebyśmy Boga prawdziwego, Jezusa prawdziwego znali, nie Jezusa propagandy. Nie Boga tych, którzy mają obraz Boga i chcą zwalczać Go. Mają fałszywy obraz Boga, fałszywy obraz Jezusa. Nieraz ten Bóg taki, który każe, Bóg taki, który nie ingeruje w moje sprawy, nie pomaga mi wszystkiego. Ja w takiego Boga nie wierzę, bo mi nie pomaga. Ja też takiego nie wierzę. Ja wierzę w takiego Boga, który jest Ojcem i nawet jeśli Ojciec stawia dziecku wymagania i doświadczenie mobilizuje go, czyli matka dziecko zmusza do chodzenia, a nie do raczkowania na czterech na rękach i na nogach, chociaż dziecko płacze i się broni, to jest dobry ojciec i mądra matka. Myślę też, że to jest ważna rzecz, żebyśmy Boga widzieli takim, jaki On jest. Nieraz ludzie mają kłopot i cierpienie. Syn Boży przez cierpienie nas zbawił. To jest wielka tajemnica. I trzeba ją przyjąć. To jest ta wiara pogłębiana. Myślę, że tej wiary trzeba się codziennie uczyć. I także w relacji do drugiego człowieka. Trzeba poznawać naukę Kościoła w tych społecznych sprawach, w tym wysiłku miłości bliźniego, także nieprzyjaciela. To jest wymaganie Ewangelii. Właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy też właśnie umieli tę wiarę pogłębiać i żebyśmy się nie wstydzili te wizje wiary, wizje nauki Chrystusa, Ewangelii przekazywać innym, dawać świadectwo tej wiary przez słowo, ale i przez czyn, przez życie nasze. Myślę też, że bardzo ważną rzeczą jest rozeznawać pole pracy, rozeznawać ludzi. To jest zasada akcji katolickiej. Pierwsza, widzieć, dobrze rozeznać, dobrze ocenić, dobrze wypunktować, o co chodzi, czego ludzie się boją, na co są wrażliwi, na co oczekują, co im jest potrzebne, co im pomocne. To jest właśnie ta droga, ta cierpliwość. Łatwiej rozpoznajemy, jeśli rozpoznajemy we wspólnocie. I dlatego pierwsza rzecz, trzeba szukać sojuszników. W naszej codziennej tej służbie społecznej, ale i rodzinnej nie wychowa się dobrze dziecka w czterech ścianach, zamykając je na sąsiedztwo, na wydarzenia, w których się żyje. Nie da się pod kloszem chować. Trzeba się ustosunkować. Trzeba pomóc wyrobić pewne dobre przyzwyczajenia, pomóc rozeznawać dobro i zło. To dziecko nieraz szuka nauczycieli wśród kolegów w internecie dzisiaj. Nie da się zamknąć tego. A to jest droga do dobrej, wielkiej, pięknej wiedzy, ale i do złej wiedzy. Do manipulacji umysłem i sumieniem. I trzeba znaleźć właśnie sposób na to, żeby wspólnie wypracować pewne zasady w korzystaniu z tych okazji, z tych dóbr, z tych narzędzi, które dzisiaj mamy. Z uznaniem patrzę na tę grupę młodych ludzi tutaj. Chłopcy, dziewczęta. Duża grupa, dużo młodych ludzi. Ile oni czasu musieli wyrwać internetowi, żeby iść na zbiórkę, żeby ćwiczyć. Proszę zobaczyć, to się komuś udało, jakiemuś pasjonatowi się udało, który kocha to wyrabia na piękno muzyki, wyrabiać sumienie i umysły nawet starszych ludzi na piękno życia wolnego, od uwarunkowań, od nałogów. Piękno życia głodnego na drugiego człowieka, na obecność drugiego człowieka w moim życiu. Głodnego na pomoc drugiemu człowiekowi. To jest właśnie ta fascynująca przygoda, którą warto przeżywać. Myślę, warto szukać sojuszników w naszej wizji, naszej myśli, nie w sojuszników grzechu. Bo to nigdy nie będzie dobre. Potem też w naszej dzisiaj sytuacji społecznej, proszę zobaczyć, przeżyliśmy parę dni temu, a przeżywamy od dłuższego czasu, wyrazy troski o Polskę. Ile w tej Polsce tkwi dobra w ojczyźnie, ile się udało, chociażby te pewne sukcesy, że bez podniesienia podatków, obciążenia okazało się, że można pomagać rodzinom, wielodzietnym zwłaszcza. To wielka pomoc. Ja rozmawiam z siostrami w Przemyślu. W Przemyślu były dwa domy pomocy dla dzieci. Siostry Michalitki i Felicjanki dawały tę pomoc dzieciom i do dzisiaj Jedne mają, Michaliczki dalej prowadzą, mają ze 40 dzieci, ale Felicjanki zawsze im tam co może pomagali, my przed świętami. Chcę coś dla dzieci. Mówi, proszę księdza, w tym roku nie mamy. Jak to nie macie? Nie, odkąd 500 plus dali, to już teraz nie mamy dzieci. Poszły do tamtego i wystarczy ten jeden dom. Zobaczcie. I nie obciążeń nie było, nie tego dowód, że się znalazły pieniądze. Wystarczyło uczciwiej spojrzeć na życie. To jest duża rzecz. A ile więcej byłoby dobra, gdyby ta miłość w kierunku ofiary wszystkich społeczników, wszystkich zaangażowanych w naszej ojczyźnie była. Było głosowanie też w sprawie aborcji. Wiemy, że politycy mają swoje sposoby. Oni tam przemyśleli wszystko i tak dalej, różne alternatywy. Wreszcie doszło do tego, że ten projekt wpłynął do... Ale zobaczcie, nie wolno potępiać też wszystkich. Są i po tamtej stronie, i po drugiej stronie są ludzie uczciwi, którzy nie chcieli złamać sumienia. Trzeba to docenić i zawsze pukać do tych sumień, nawet do tych zatwardziałych, nawet do tych, co w tej Europie, w tej Brukseli szukają wśród przyjaciół Polski, szukają wrogów, żeby atakować Polskę. To niepojęte jest. Zaciemnienie sumień, tak się Polsce nie służy. Ale myślę, nie wolno tracić nadziei. Trzeba i za nich się modlić i ich pozyskiwać, bo inaczej podział narodu będzie dramatem tego narodu. Trzeba pomóc ludziom dobrej woli. Szukać sojuszników dobrej i z dobrymi się łączyć. Myślę, tak, nie wolno odłączać naszego życia od oceny moralnej. Pewne programy jednak trzeba realizować dobre, ale gdy przychodzi moment decyzji sumienia, trzeba jednak iść za tym sumieniem i mieć odwagę właśnie powiedzieć nie, stop, ja według mego rozeznania na to się nie mogę zgodzić. Wtedy będzie i korupcji mniej, i nienawiści, i niechęci. Myślę, i wtedy to życie będzie piękniejsze. Drugie zadanie właśnie to jest wyrabianie autorytetu własnego. Trzeba docenić własną godność, ale druga cecha człowieka, który ma skutecznie pracować, który ma skutecznie realizować zadania w kościele, w ojczyźnie, autorytet moralny własny, dbać o ten autorytet. Myślę, że to bardzo ważna rzecz. Szanować słowa, nie rzucać słów na wiatr. I dzisiaj słyszymy właśnie, obiecaliśmy, to chcemy to wypełnić. Potem nie obrażać, nie wolno pewnych granic kultury przekroczyć. To, czego jesteśmy dzisiaj świadkami, to jest rzeczywiście brzydkie, co się znalazło w naszym życiu publicznym, że używa się brzydkich słów. To nikogo nie ozdabia, to hańbi. To znaczy to rynsztokowy język nie nadaje się do relacji międzyludzkich. I trzeba mieć odwagę nieraz zwrócić uwagę, że to jedno zdanie było za dużo w twoim wystąpieniu czy w twojej reakcji. No nie dlatego, żeby siebie wywyższać, ale samemu nigdy tego nie używać. Myślę, pokora. Tu pokorne spotkanie, szukanie tego sojusznika w pokorze, że wiesz, ja wiem, że ja mam też wady i zwróć mi uwagę, jeśli ja coś popełnię nie tak, ale wiesz, to jedno słowo, a które, a to sobie sam poszukaj, które. Było za dużo powiedziane, czy niewłaściwie. Tak mi się zdaje, no zastanów się. Myślę, że poszerzać kulturę, mieć odwagę. Potem no życie, niekiedy w to życie nasze się zaplącze. To mieć pokornie powiedzieć, to rzeczywiście no tak mi się ułożyło, tak mi no przykro mi, będę próbować wyjść z tego, czy jakoś naprawić. To jest ten drugi element, drugi warunek skutecznego posługiwania w naszym codziennym życiu w imieniu Kościoła. I trzeci, pamiętać, że my jesteśmy posłani przez kogoś, że my mamy do przekazania nie tyle własne nasze przekonanie, czasem też, ale przekonanie, z którym my się utożsamiamy. To jest bardzo ważne, że ja przekazanie wiary ja przekazanie tej wizji szerszej. Ja myślę nie tylko o tym, co będzie dzisiaj korzystne dla mnie. Ja myślę szerszym spojrzeniem, spojrzeniem Ewangelii, spojrzeniem Pana Boga, moralnym spojrzeniem, bo wiem, że moralne życie, moralne decyzje etyczne będą służyć szerzej. Że właśnie, i myślę, że pamiętać, że to Bóg jest Panem historii, nie ja. Że Bóg jest autorem mądrości prawdziwej, skutecznej i że ja w pokorze chcę właśnie w tej linii, w tym promieniu tego światła rozbijać ciemności życia codziennego. Myślę, że wsłuchiwać się w Pana Boga. Samuelu, Samuelu. Właśnie, ciebie też Pan Bóg do ciebie mówi, do sumienia każdego z nas. Żebym ja dosłyszał ten głos i rozeznał i poszedł za nim. To bardzo ważne. Myślę, że pamiętajmy, że Bóg stworzył człowieka, stworzył świat. On skuteczniej chce ten świat rozwijać niż my myślimy. Ograniczając nawet niekiedy ten wystrzał inteligencji czy postępu cywilizacyjnego, chce chronić człowieka. Na drodze widzimy niekiedy znaki ostrzegawcze. To są te ostrzegawcze przykazania Boże. Trzeba zachować się, bo jeśli nie polecisz w przepaść przed zakrętem, jeśli będziesz rozwijał możliwości maksymalne swego samochodu, nie zwracaj uwagi na zakręt, na przestrogę. Polecisz w przepaść. To samo jest z naszym życiem duchowym, żebyśmy nie polecieli w przepaść potępienia, przepaść zatracenia i w ogóle sparaliżowania projektu dobrego, który się mógł dobrze zrealizować. Dlatego to, cośmy na początku powiedzieli, przez modlitwę, przez rozeznawanie, przez cierpienie nawet, jeśli to dobro się hamuje, że nie potrafimy od razu, szukamy następnych sojuszników do tego dobra, żeby ono nabrało oddechu, żeby nabrało mocy. To jest też posługa Kościołowi i realizowaniu misji naszej, naszego powołania i społecznego spojrzenia jako chrześcijanie, jako katolicy, jako ludzie wierzący na naszą misję. I jest to właśnie ta droga dobra, pozytywna, której bójmy się, bo sojusznikiem dobra, sojusznikiem naszym w realizowaniu dobra jest sam Bóg. Amen.